Dziś w odcinku pan Lisicki rozjedzie papieża obecnie urzędującego, a ja zacznę bronić lefebrystów. I proszę o subskrypcję.
Dzień dobry Państwu. Program Antysystem. Bez zmian, jeśli chodzi o położenie geograficzne, więc nie będę wymieniał, ale od razu powiem na początku, że tym razem trochę nietypowo zaczniemy, bo nie od wydarzenia, ale od dokumentu. No, dokument szczególny, pierwsza encyklika nowego papieża Leona XIV, Magnifica Humanitas, czyli wspaniałe człowieczeństwo, tak to się tłumaczy. No i chciałem, żebyśmy o tym trochę porozmawiali, no bo jednym z ważnych elementów, które sprawiają, że można mieć nadzieję lub nie mieć nadziei na to, na jakąś wielką zmianę i odrzucenie tej nawały antykultury, antycywilizacji, jest stanowisko Kościoła. No, problem polega na tym, że w tej walce, jak się czyta ten tekst, o czym chciałem porozmawiać, no trudno tą nadzieję, przynajmniej jeśli dobrze to odczytuję. Sam wynotowałem sobie parę fragmentów, ale może zacznę od tego, co było chyba, zanim ona się ukazała, najgłośniej media trąbiły w jednej sprawie. Historyczne przeprosiny. I Leon XIV, który faktycznie w tej encyklice pisze o tym, że przeprasza w imieniu Kościoła za to, że Kościół tolerował, legitymizował, wspierał niewolnictwo. Może od tego zacznijmy. Co pan o tym sądzi, o tych przeprosinach?
Tak, pan, no. Wypisał mi pan 6 punktów różnych podejrzanych i na końcu był ten najważniejszy moim zdaniem, że ani słowa o grzechu
to będzie,
nigdzie nie
ma. Spokojnie będzie, no właśnie, mamy cały program. Nie możemy narzucić
ogóle
wszystkiego.
Ja wiem, ale to ustawia całą tę rozmowę, bo jeżeli encyklika nie zawiera nigdzie rozmowy o grzechu, ani o doktrynie wiary, to ja już mogę nie czytać, bo co ona zawiera
słowo grzech,
w takim razie?
Dobrze, to ja tylko uzupełnię. Słowo grzech pojawia się w encyklice 3 razy. 2 razy w kontekście tak zwanego grzechu strukturalnego czy społecznego, czyli no, ogólnej niesprawiedliwości, a raz, i to jest tak naprawdę humor zeszytów, niech pan sobie wyobrazi, jedyny raz, kiedy grzech pojawia się jako grzech, a nie jako element jakiś tam strukturalno-społeczny, to tylko po to, żeby powiedzieć, że żaden grzech nie narusza ludzkiej godności.
No dobra.
No, sam pan to rozumie, może, że to jest tak zabawny, jak na tekst.
No dobra, no ale to widzi pan, no, omawiamy encyklikę, która w ogóle jest nie na temat. To publicysta mógłby coś takiego sobie napisać gdzieś
pana,
poza kościołem.
Ona jest o AI, no proszę, ona jest o AI, ona jest o transhumanizmie, ona jest, zaraz, to ja zaraz panu przeczytam.
Dobra,
no,
dobra.
No bo pan taki...
To o AI może, dobra, o AI może będzie takie samo ważne, jak była o aborcji kiedyś encyklika, z którą posługujemy się do dzisiaj. No ale dobra, zacznijmy od tego niewolnictwa, bo to jest akurat łatwe.
Dlatego proszę, tego zacząłem, proszę pana, a pan od razu,
dobra, proszę,
pan od razu o grzechu chce rozmawiać. No.
Ale wie pan, ale to nie kręci ludzi tam niewolnictwo. Polska nigdy nie stosowała niewolnictwa takiego, że jedziemy gdzieś do kolonii, kupujemy niewolników, sprowadzamy tutaj z obcych krajów. W Polsce było niewolnictwo w epoce feudalnej, tak jak w całej Europie. No takie było rozwiązanie polityczno-techniczno-gospodarcze wtedy. Feudalizm był pewnym rodzajem niewolnictwa, bo nie mógł pan z tej swojej wioski, w której pan się urodził, do nikąd pojechać, oraz władca feudalny mógł sprzedać całą wioskę razem z ludźmi. No to była pewna forma niewolnictwa, choć nie chodzili w kajdanach. No dobra. Niewolnictwo jest łatwe. Otóż Kościół nigdy nie miał niewolników. Kościół nie odpowiada za niewolnictwo. Niewolników mieli władcy cywilni. Nauczanie Kościoła w sprawie niewolnictwa jeszcze ze Starego Testamentu było dosyć spójne do dzisiaj. Nie, więc nie widzę żadnego problemu do omawiania.
No dobra,
teraz,
ale
jeżeli
ale
papież
no
zaczyna przepraszać za niewolnictwo, czyli zaciąga na swoje plecy cudze winy...
O, i to jest istota sprawy.
To jest kłamstwo, bo jedni drugich ciężary noście nie na tym polega. To chodzi o pomaganie drugiego, o to, żeby się za drugiego w jego intencji modlić, kiedy on już nie daje rady jechać dłużej na różańcu, a matka umiera, no to może poprosić, żebyśmy ponieśli jego ciężar i siedzieli przy niej w szpitalu i jechali następne różańce. To na tym to polega. Natomiast branie cudzych win na siebie to jest kłamstwo, bo nie jest winą Kościoła niewolnictwo, a papież nie powinien kłamać. W dokumentach tej klasy, pana, jaką jest encyklika?
To jest jeszcze jedna sprawa. Myśmy w którymś z naszych programów, już nie pamiętam w którym, na pewno wspomnieli też o tym, jak Franciszek pojechał do Kanady i tam walił się w piersi za rzekome zbrodnie popełnione w tak zwanych szkołach rezydencjalnych, bo on tam pojechał, bo pan Trudeau urządził wielką, prawda, aferę, też płakał i krzyczał i tak dalej. I w ogóle Kanada oszalała, że są dziesiątki, setki grobów, gdzie znajdują się setki.
Nie znaleziono.
Proszę pana, ani jednego. Ani jednego. Znaczy, ani jednego ciała, ani jednej kości, ani jednej zwłoki. A to, co oni tam nawyrabiali, jak się naprzepraszali, jak tam Franciszek tańczył i skakał i opowiadał i błagał. Przecież to jest, więc...
No, czyli uczestniczył w rytualnym kłamstwie, tak jak teraz obecny papież uczestniczy w kłamstwie, namnaża kłamstwo, przepraszając za niewolnictwo w imieniu Kościoła. On powtarza kłamstwa, potwierdza kłamstwa, namnaża kłamstwa. Kościół w żaden sposób znany mi nie odpowiada za niewolnictwo.
No dobrze,
władcy różnych krajów za niewolnictwo odpowiadają, to władcy cywilni. Kościół mógł ich nauczać, no ale ich nie nauczył wystarczająco skutecznie, ale za samo niewolnictwo Kościół nigdzie nie odpowiada, nie wiem. Reklama krótka. Książka. I do tej książki, tak jak do filmów fabularnych, jest muzyka.
Proszę pana, to jest jeszcze druga rzecz, bo jedna rzecz to jest nie odpowiada, a druga rzecz, że my, myśląc o niewolnictwie, nie widzimy tego w perspektywie historycznej. No, czym innym było niewolnictwo, na przykład, nie wiem, jeńców wziętych do wojny, podczas wojny, a czym innym było to niewolnictwo, które my mamy tam w tyle głowy, jak myślimy o tym, że niewolnik jest własnością pana, którym ten może rozporządzać jak chce. To wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane, nie mówiąc o tym, że od momentu, kiedy chrześcijaństwo się pojawiło, prawa, wszystkie te prawa obowiązujące w państwach chrześcijańskich chroniły niewolników, szczególnie chroniły tych, którzy przyjmowali chrzest. Jest dziesiątki, setki tego typu i wypowiedzi, i dokumentów oficjalnych, i tak dalej. Natomiast jedna rzecz, żebyśmy nie wrzucali też wszystkiego do worka, całe dzieje ze względu na to niewolnictwo świata były złe. No, po prostu nie było maszyny parowej, nie było przemysłu, nie było tak jak teraz narzędzi, była potrzebna siła ludzka i niestety również ta siła ludzka polegała na tym, że silniejsi wykorzystywali do tego często słabszych, ale to nie było takie proste.
No dobra, ale teraz pan podeptał wrażliwość tych, którzy nie czytają książek historycznych. Nie czują kontekstu historycznego.
Ale ja się nie
urodziłem, tylko...
ale ja mam myśl i świadomość, i pan też, no to jest świadomość historyczna. Musimy spojrzeć na dzieje nie z perspektywy takiego wyniosłego, prawda, mędrka, który się tam wszystko, co wie, to wie o świecie w 2026 roku.
Tak.
Tylko musimy z szerszej perspektywy, żeby zrozumieć pewne rzeczy.
No ja wiem, ale chciałem pana uratować, bo nic nie poradzimy na to, że ludzie nie czytają książek historycznych i nie czują tego kontekstu, który pan zarysował. To ja do takich ludzi mogę, a jednocześnie chodzą na przykład do kościoła, to ja do takich ludzi mogę przemówić w taki sposób, w jaki mógłby przemówić jakiś papież w swojej encyklice. Otóż cała Biblia jest historią, między wieloma innymi historiami, jest historią wychodzenia z niewolnictwa. Niewolnictwo zostało wymyślone i ustanowione poza Biblią. Takie były systemy, pan opisywał, że silniejszy wykorzystuje słabszych, cały naród można było sprowadzić do roboty niewolniczej przy budowaniu piramid w Egipcie. Całe Pismo Święte w Starym Testamencie już jest w pięcioksięgu mojżeszowym, jest wychodzenie z niewolnictwa w taki sposób na przykład, że prawo mojżeszowe nakazywało, że 10 przykazań to zawiera w sobie, że nawet twój niewolnik nie będzie pracował w tym dniu. Czyli masz niewolnikowi dać dzień wolny w związku z twoją religią starotestamentową, ty masz jemu dać dzień wolny, choćby on był niewolnikiem z innej religii. No więc cały Kościół od początku, od zarania, od pierwszych ksiąg Pisma Świętego do ostatnich jest historią wychodzenia z różnych błędów, które człowiek popełniał po drodze, w tym wychodzenia z niewolnictwa. Stopniowo Kościół zalecał coraz większą poprawę sytuacji i doszliśmy do wolności pełnej człowieka.
Dokładnie tak.
Żmudna robota Kościoła.
Dobrze,
więc nie ma za co przepraszać. Trzeba Kościołowi podziękować za lansowanie tej koncepcji, w której jesteśmy dzisiaj, że niewolników nie powinno być.
Ale widzi pan, bo na tym to polega, że jak papież przeprasza za coś, czego, że tak powiem, Kościół nie robił, to utwierdza negatywny obraz, którym się tak podniecają liberalne
media. Czyli kłamie.
No po prostu...
Czyli kłamie.
No niestety.
Lansuje kłamstwo. Teraz, no dobra, i co tam jeszcze, lansuje?
Teraz bardzo co się lansuje, się, to może pan mi wyjaśni, bo to są w ogóle strasznie długie te zdania, ale postaram się to maksymalnie jakoś tam, mianowicie jakiś coś, co ja postrzegam jako formę jakiegoś radykalnego feminizmu, proszę pana. Otóż tak, wraz ze wzrostem świadomości wartości każdej osoby ludzkiej i jej praw wzrosło także uznanie praw mniejszości. Jednak wciąż pozostaje długa droga do przebycia, aby na całym świecie prawa tej znacznej części społeczeństwa, którą stanowią kobiety, proszę pana, były wszędzie i rzeczywiście jednakowo gwarantowane. Pierwsze moje pytanie, czy kobiety możemy uznać za mniejszość?
No nie, bo one stanowią większość.
No właśnie, no to o czym...
W populacji ludzkiej...
O czym jest ten tekst? Może pan będzie w stanie powiedzieć, no...
To już na poziomie genetycznym się kobiety rodzą częściej, ale potem jeszcze w ramach kultury mężczyźni częściej wchodzą w konflikt z naturą, typu w Amazonii Indianin wychodzi na polowanie, kobieta zostaje w domu, więc szansa na to, że nie wróci z polowania dla mężczyzny jest wyższa niż dla kobiety. On wchodzi w konflikt z dziką przyrodą, drwal w lesie, wchodzi w konflikt z pniem, który może go rozwalić i tak dalej. Mężczyźni się ścigają w wyścigach samochodowych. Cała masa jest takich kulturowych w różnych kulturach i w różnych czasach. Momentów, kiedy mężczyźni giną. Umieralność mężczyzn jest wyższa i szybciej umierają mężczyźni. W związku z tym w końcówce życia, w grupie emerytów też jest większość kobiet, a nie mężczyzn. No więc nie wiem, gdzie one są mniejszością.
Proszę pana, no więc ja też nie wiem i dlatego tak się zacząłem zastanawiać, no nie wiem, czy ktoś ten tekst sprawdzał i myślał w ogóle o tym, co tu jest napisane, że
nie.
Kobiety są mniejszości. Teraz dalej. Faktem jest bowiem, że podwójnie biedne są kobiety narażone na sytuacje wykluczenia, złego traktowania i przemocy, ponieważ często mają mniejsze możliwości obrony swoich praw. Nie wystarczy więc stwierdzać słowami, że mężczyźni i kobiety mają tę samą godność i takie same prawa. Trzeba, aby znajdowało to odzwierciedlenie w konkretnych decyzjach, w prawie, w dostępie do pracy, do wykształcenia, do odpowiedzialności społecznej i politycznej, a także w sposobie, w jaki społeczeństwo słucha kobiet i docenia ich wkład. Proszę pana, o czym to w ogóle jest? Jaki to ma... No, jeśli to jest encyklika skierowana do wszystkich, czyli też na przykład, nie wiem, do Polski, w Polsce, na czym rzekomo polega to ograniczenie w dostępie, w równości i tak dalej. Dopóki ta przepaść, mocne słowo przepaść, będzie się utrzymywać, nie będzie można powiedzieć, że społeczeństwo naprawdę w pełni uznaje równą godność kobiet i mężczyzn. No, znaczy tutaj absurd goni absurd, mam wrażenie.
No tam pomieszanie przeróżnych pojęć, bo pisał na początku tego długaśnego zdania, które pan cytował, papież napisał, że kobiety mają mniejsze możliwości obrony swoich praw. Otóż jeśli chodzi o obronę swoich praw zapisanych, to kobiety mają większe możliwości, bo istnieją przepisy feministyczne broniące praw kobiet, w sytuacji, gdy nie istnieją symetryczne przepisy broniące praw mężczyzn. Istnieją instytucje do obrony praw kobiet. Na przykład Ministerstwo do Spraw Równości, dostępu kobiet w domyśle. Tam nie ma o równości dostępu mężczyzn. Defaultowo zakłada się, że bronimy kobiet, bo one są słabsze. Więc jeśli chodzi o obronę swoich praw, to kobiety mają więcej możliwości niż mężczyzna. Przed sądami, rozprawa rozwodowa. Kto dostaje dzieci pod opiekę?
95% kobiety.
Więc możliwości obrony swoich praw, to, to kobiety mają większe. Papież powinien napisać obrony swoich ciał, bo to jest jedyna sytuacja, w której kobieta rzeczywiście jest słabsza. Jeżeli dochodzi do mordobicia w domu, to kobiety mają mniejsze możliwości obrony swoich ciał, ale nie swoich praw. No dobra, a cała reszta to są, proszę pana, głupoty.
To są głupoty.
Moja babcia używała kompletnie bez wiedzy, że to słowo zaciąga w sobie pewien smrodek wulgaryzmu. Ona na takie rzeczy mówiła, znając 4 języki, w tym 2 wymarłe, mówiła, to jest jakieś pierdolamento.
Bardzo celnie, to ja dorzucę dwa elementy. Po pierwsze, no powiem tak, papież, który z tego typu tezami występuje, aż się prosi, żeby ktoś, kto jest przeciwnikiem, zapytał, ale przepraszam, to dlaczego w takim razie, skoro jest tak, że trzeba, kobiety mają być absolutna równość, pełny dostęp do wszystkiego i tak dalej, no to czy to jest argument na rzecz, przepraszam, żeby kobiety zostały księżmi, no bo tak należałoby odczytać ten w zasadzie argument, który on tutaj przedstawił. Dziwactwo to jest jakieś wielkie.
No, niech tak mu pan dalej, nie no. podsuwa, niech pan papieżowi nie podsuwa takich pomysłów, no bo instytucją papieską on się może sprzeniewierzyć do krynie kościoła, wystawić dokumenty, którymi się potem będą inni posługiwać. Uwaga, ja bym papieżowi zadał takie pytanie, a gdzie się podział kult maryjny w kościele rzymskokatolickim wobec tej encykliki, którą szanowny papież napisał, jego ekscelencja,
świątobliwość,
o właśnie ta. Na dworze brytyjskim też innym tytułem do księcia, do następcy tronu i tak dalej. Wasza miłość, wasza wielmożność, różne takie są. No i proszę pana, gdzie się podział kult maryjny? W kontekście tego feministycznego, długaśnego paragrafu, który pan cytował.
One są wszystkie takie, proszę pana.
No dobra, co
jeszcze
robiła
nie skończyłem
Maryja?
Cytowania.
Co robiła Maryja? Siedziała w domu, dbała o dom Józefa, zajmowała się dzieckiem, prała i gotowała. Co w tym czasie robił Józef? Wychodził do roboty z młotkiem jako cieśla i z gwoździami, co tam jeszcze wtedy mieli, piłę pewnie już mieli, wynalezioną. Ryzykował zresztą obrzeźnie parec i tak dalej. I wracał do domu, o który dbała kobieta. Więc Kościół w ramach kultu maryjnego i trzymania się Ewangelii, już nawet nie mówię o Starym Testamencie, bo to można uznać za czasy zamierzchłe, ale Kościół bazuje na tym, co w Ewangeliach. No to papież powinien wspierać taki model rodziny, w którym kobieta nie musi wychodzić do polityki.
Dokładnie.
No, bo
ale to jest
wystarczy
zupełnie
zarobek mężczyzny.
Ale to jest coś
nie
dokładnie
musi
odwrotnego napisane, no.
No on powinien lansować, żebyśmy zadbali o godność kobiety, to powinniśmy jej dać takie możliwości. Dobra, jak chcesz iść do polityki, to sobie idź, takie są czasy, ale powinnaś mieć możliwość nie wychodzenia z domu, gdybyś dokonała takiego wyboru, bo twój chłop na ciebie zarobi, bo takie są warunki. Na tym się papież powinien skupiać, jeżeli chce godność kobiety we wzorze maryjnym wspierać.
No to jest
w tej chwili kobiety są zmuszone wychodzić z domu do roboty, zmuszone zostawić dziecko w obcych rękach w żłobku, w przedszkolu i w szkole, są zmuszone, bo facet nie jest w stanie zarobić na cały dom. No, a papież w drugą stronę idzie. Reklama najkrótsza.
Dobrze, teraz kolejny, uwaga, długi niestety, bo one są wszystkie takie, ale no, mi to pachnie jakąś wspólnotą dóbr i komuną, szczerze mówiąc, ale może pan będzie. Może pan będzie miał inne wrażenie. Otóż, paragraf 67. Dzisiaj do dóbr przeznaczonych powszechnie dla wszystkich musimy zaliczyć także nowe formy własności. Patenty, algorytmy, platformy cyfrowe, infrastrukturę technologiczną i dane. W kontekście, w którym bogactwo narodów coraz bardziej zależy od wiedzy i technologii, gdy dobra te pozostają skupione w rękach nielicznych, bez odpowiednich form dzielenia się nimi i dostępu do nich, powstaje nowa nierównowaga sprzeczna z powszechnym przeznaczeniem dóbr i pogłębiająca przepaść między włączonymi a wykluczonymi, między tymi, którzy mogą uczestniczyć w rewolucji cyfrowej, a tymi, którzy pozostają na jej marginesie. No to brzmi jak wezwanie do tego, żeby, że tak powiem, jeśli chodzi o patenty, algorytmy, platformy, wszyscy mieli dostęp taki sam.
No dobra, nie rozumiem, intencji papieskiej w tym przypadku, bo to jest takim językiem napisane, że się nie rozumie, czy przypadkiem tam coś między przecinkami nie jest ukryte gdzieś, czego ja nie przeczytałem. Nie rozumiem. Zbyt rozbudowane zdania. Jakby pisał krótszymi, mowa nasza byłaby prosta. Tak, tak, nie, nie.
Wiedzieli, o co chodzi. To prawda.
Być może papież się tutaj, będę go bronił przed Lisickim, w tym jednym punkcie.
Ale nie, niech pan broni, tylko ja nie atakuję, ja po prostu też często nie rozumiem. To nie jest tak, że ja to wyłącznie z intencją krytyczną, tylko dlatego, wie pan, najchętniej to bym to cytował, jakieś krótsze zdania i wtedy byłoby łatwiej. Problem polega na tym, że one są wielokrotnie złożone i w związku z tym bardzo trudno w takiej rozmowie, zająć wyraźne stanowisko, biorąc pod uwagę, że to, co cytujemy, jest tak dwuznaczne.
Ale proszę pana, to a propos języka chwila. Otóż w mętnej wodzie diabeł ryby łapie, a mętny tekst to jest dokładnie to samo. Przyjdzie diabeł, nawet jeżeli intencja papieska była najświętsza, to jeżeli mętna woda języka powoduje, że można sobie przyjść, wybrać dowolny fragment i go przeinaczyć, to druga strona, czyli diabeł, z tego skorzysta. I dlatego jest zachęta w kościele, scholastyka kościelna i tak dalej, kazała upraszczać teksty w taki sposób, żeby one świeciły jasnością, żebyś nie miał człowieku wątpliwości, był stosowany język łaciński po to, żeby nie trzeba było uzgadniać pojęć, w jakich rozmawiamy, że to słowo może w innym języku trochę mieć inny kontekst, to żeśmy się skracali do łaciny. W nauce stosowaliśmy to samo. Język powinien być prosty. W matematyce stosujemy uproszczenia. To jak ktoś maturę niedawno zdawał, to pamięta może. Znak równości tu jest i są skomplikowane zdania po lewej i po prawej. Upraszczamy najpierw, wywalając elementy niepotrzebne. No i takie powinny być dokumenty papieskie. Bardzo prostym językiem napisane, żeby się nie dało wykręcić interpretacji.
No dobra, ale takie nie
niż
są.
Zamysł papieski, no ale takie nie są. I teraz w tej mętnej wodzie, co ja znalazłem? Być może papieżowi chodzi o dobrą dyskusję o prawie patentowym. Co w tej chwili pan ma? Ma pan Big Pharma i ma pan Monsanto i oni patentują nasiona jedyne dopuszczalne, soi genetycznie modyfikowane i tak dalej. I tylko te nasiona może pan u nich kupić, bo są opatentowane. Czyli opatentowana została żywność de facto. No i Big Pharma, która ma patenty na różne rzeczy i nie dopuszcza tanich i prostych leków na rynek, bo chce zarobić. Dyskusja na temat prawa patentowego trwała w Ameryce. U zarania prawa patentowego mówiono tak. Chcemy wynalazców zachęcić do wynalazków. Jeżeli oni będą mogli czerpać korzyści finansowe ze swojego wynalazku, niekoniecznie wynalazca jest producentem, czyli wynalazł żarówkę, ale nie umie jej wyprodukować, no to ktoś inny zacznie robić jego żarówkę, on nic nie zarobi i nie ma motywacji, żeby kolejną żarówkę wymyślać, lepszą od poprzedniej. Dajmy szansę wynalazcom, dajmy im zarobek. Ale jeżeli prawo patentowe sięga na 30 bądź 50 lat do przodu, to przy dzisiejszym tempie rozwoju techniki to jest bez sensu, że jakieś lekarstwo przez 50 lat jest ograniczone patentem, nie można go produkować w innej fabryce, bo tamta sobie zarezerwowała patent i trzyma, pies ogrodnika, trzyma jakieś dobre lekarstwo i sprzedaje drogo. No i jest rozmowa na ten temat, w Ameryce również, o skróceniu tego okresu ochrony patentowej do zaledwie kilku lat. Dobra, wyłożyliście trochę forsy na badania, macie 3 lata, żeby zarobić swoje pieniądze, a potem uwalniamy ten patent do domeny publicznej. Być może papież o tym mówi, a jestem zwolennikiem likwidacji prawa patentowego. W całości, powiem panu.
No dobrze, nie wiem, czy ty mówisz, szczerze mówiąc.
Nie chodzi o to, jeżeli w tajnym laboratorium wymyślają nowego smartfona, niech uruchomią produkcję i wypuszczą 1 miliard tych smartfonów nowych, ale niech nie będą te smartfony chronione żadnym prawem patentowym. Każdemu wolno kopiować po was, a wy zaróbcie sobie na tym, że wymyślacie już teraz następnego smartfona, ale nie macie żadnej ochrony patentowej na swoje wynalazki. To spowoduje, że przeróżne wynalazki wejdą do domeny publicznej i się zrobi tanio.
No dobrze, nie wiem, czy o to chodziło. Jeśli o to chodziło, to jestem się gotów z panem zgodzić, ale no, jakby to powiedzieć, z tekstu to nie wynika.
Ja wiem, śmierdzi komunizmem w kontekście pozostałych paragrafów.
Tak, i całego tego, ale teraz nasz konik, że tak powiem, czyli kwestia migracji. Może tu będziemy blisko. Niestety on jest jeszcze dłuższy niż te poprzednie, ale spróbujmy to omówić. Jednym z decydujących sprawdzianów sprawiedliwości społecznej pozostaje dziś sytuacja migrantów, uchodźców i wszystkich tych, którzy zmuszeni są do przemieszczania się z powodu biedy, przemocy, zmian klimatycznych i katastrof środowiskowych. Jak pan zauważy, że już na początku mamy do jednego worka wrzuconych wszystkich.
Biedy. Tak, i teza, że oni są zmuszeni.
Tak, oni są z powodu biedy, zmian klimatycznych.
Z powodu biedy? Dlaczego ktoś jest zmuszony do emigracji z powodu biedy?
No nie wiadomo.
No właśnie, ja nie uważam, że jest zmuszony, bo być może mógłby w ramach nieruszania się ze swojego miejsca wziąć się za robotę jakąś.
No dobrze, pierwsze zdanie. Teraz niech pan posłucha drugie zdanie. Sposób, w jaki społeczeństwo ich traktuje, pokazuje, czy jego rozumienie sprawiedliwości tego społeczeństwa opiera się na strachu, czy też na braterstwie. No co za przeciwstawienie. Strach kontra braterstwo. No strach jest czymś, jak najbardziej, żeśmy mówili wiele razy, uzasadnionym. Jeśli nadciąga gigantyczna masa migrantów obcych, reprezentują obcą kulturę, cywilizację. A co to ma, znaczy jak to się ma...
Ale ja to jeszcze mogę uprościć jeszcze najlepiej zrobić. Proszę pana, przeciwstawianie strachu braterstwu jest absurdalne w kontekście dwóch braci, z których jeden jest bandytą, a drugi jest dobrym człowiekiem. I ten bandyta wychodzi z pierdla po raz 17, przyjeżdża do nas i zaczyna mówić, że ja tu będę mieszkał u ciebie, bo właśnie wyszedłem z więzienia, muszę sobie życie zorganizować i oddaj mi połowę swojej pensji. Więc mamy prawo mieć brata i podchodzić do niego po bratersku, a jednocześnie się go bać. A papież tu postawił taką tezę, że...
Albo się boimy, albo braterstwo. Albo. No właśnie. No dobra, to teraz jedźmy dalej. Cytuję dalej. Papież Franciszek zachęcałby dostrzegać w migrantach nie tylko problem do rozwiązania, lecz żywy obraz ludu Bożego w drodze. No przepraszam, z definicji nagle w migrantach mamy dostrzegać obraz ludu Bożego w drodze?
No nie, dlatego, że to są poganie. A w dokumentach kościelnych, zacznijmy od Pisma Świętego, a skończmy na tradycji tam ojcowie Kościoła i tak dalej, my mamy iść nauczać wszystkie narody, czyli mamy iść, nie zaprosić ich, chodźcie do nas, my was tu nauczymy. Tylko my mamy iść do nich i nauczać wszystkie narody, czyli ich nawracać. Jeżeli to jest nawałnica pogańska, która na nas jedzie, to nie jest żaden naród. Jaki naród on powiedział?
Naród, żywy lud Boży w drodze.
To nie jest żywy lud Boży w drodze. Bo lud Boży to jest dopiero jak się lud nawróci. To są stworzenia Boże, drogi papieżu, ale to nie jest lud Boży. Lud Boży to się zaczyna w momencie, kiedy oni się ochrzcili, nawrócili i wyznają religię. To jest wtedy, są ludem Bożym.
Dobrze, dalej.
Jak mają, dalej. Jak uznają Boga, a jak oni nie uznają Boga, tylko wierzą w różne inne rzeczy, to nie jest lud Boży, tylko Boże stworzenia, które błądzą.
Teraz dalej. Mamy widzieć w migrantach osoby obdarzone godnością, zasobami i marzeniami, które mają prawo do bycia traktowanymi z szacunkiem i proszą o możliwość stania się czynną częścią społeczeństw, które je przyjmują. Boże, co za nowomowa.
Bełkot
straszny.
Ale jeżeli dysponują zasobami, no to jak to się ma do tego, że bieda ich zmusiła do wyjazdu?
Właśnie, wszystko to jest jakieś niespójne. Sprawiedliwość społeczna w tej dziedzinie zakłada co najmniej dwa wzajemne dopełniające się zobowiązania. Dobrze, czyli mamy dwa obowiązki moralne. Pierwszy: z jednej strony trzeba strzec prawa do nadziei tych, którzy są zmuszeni do wyjazdu, zapewniając im drogi bezpieczne i legalne, godne warunki przyjęcia oraz rzeczywiste ścieżki integracji. No, przepraszam, ale znowu, czy jak rozumiemy tych, którzy są zmuszeni do wyjazdu, jeśli przez zmuszenie postrzegamy tych, którzy uciekają czy wyjeżdżają z powodu biedy, bo chcą się dorobić, to dlaczego mamy obowiązek zapewnienia realizacji ich marzenia?
No ja nie wiem, to niech pan papieża zapyta, ale mamy im zapewnić bezpieczne drogi dojazdu.
No właśnie.
No to ja uważam, że przejazd przez Morze Śródziemne to jest... Tak, to jest niebezpieczna droga i dlatego należy strzelać do pontonów jeszcze przy brzegu afrykańskim. Na wodach międzynarodowych ustawiamy włoskie krążowniki i jak widzimy, że motorówka wypływa, to rzucamy im koła ratunkowe i rozwalamy ten ponton. żeby oni wrócili do siebie, bo pakują się w bardzo niebezpieczną drogę dojścia do Europy i w dodatku nielegalną. Czyli papież zachęca do strzelania do pontonów, proszę pana. No, no
dobrze, ależ pan to wywiódł. Dobra, chyba...
Na logikę. Mamy zapewnić bezpieczne trasy dojazdu, no dobrze, powiedział papież.
Bezpieczne i godne warunki przyjęcia.
To... No więc ponieważ nie jesteśmy w stanie ich godnie przyjąć, bo już brakuje miejsc w obozach i w ogóle słowo obóz się źle kojarzy, to należy zapobiegać przyjazdowi do Europy.
Dobrze.
Proszę o subskrypcję. Potrzebujemy zwiększyć zasięgi.
Drugi warunek, czy drugie zobowiązanie. Z drugiej zaś strony wspierać także prawo do pozostania na własnej ziemi w pokoju i bezpieczeństwie, okej, stawiając czoła głębokim przyczynom, które zmuszają do migracji także, ale jak to się ma do siebie? No bo albo, które nie. zmuszają do migracji także tym związanym niesprawiedliwościami gospodarczymi no. i kryzysem klimatycznym.
No już panu mówię, papież tutaj zachęca nieświadomie, podejrzewam, do kolonializmu. Bo my mamy zadbać o to, żeby oni tam u siebie mieli prawidłowe warunki, ple, to co tam pan cytował przed chwilą. Czyli skoro rząd w Libii nie jest w stanie zorganizować odpowiednich warunków do tego, żeby pozostali u siebie, co postuluje papież, to my mamy tam pojechać, skolonizować Libię i zapewnić im godziwe warunki, żeby oni tam pozostali.
To się nazywa egzegeza, proszę pana. Nie no, śmieję się, bo oczywiście to jest tak, że gdybyśmy przyłożyli taką logikę żelazną do tych wszystkich ogłoszeń, to się razem to kupy nie trzyma. No bo jak mamy z jednej strony mówić, że ci ludzie mają prawo do marzeń, które chcą spełnić, a z drugiej strony mamy mówić, że oni trzeba dbać o to, żeby swoje prawo mogli zrealizować na miejscu, w którym są. Jak można do jednego worka wrzucać tych, którzy są uchodźcami, a uchodźcą jest ten, kto ucieka przed wojną, z ludźmi, którzy po prostu chcą poprawić swój los. Oczywiście każdy ma prawo szukać poprawy swojego losu, ale z faktu, że ktoś chce szukać swojego losu, nie wynika obowiązek innych państw, żeby mu ten los poprawiły, no bo w ten sposób...
No to ja tu wrócę do tego brata kryminalisty, który wyszedł z więzienia, chce poprawić swój los, no bo jest na ulicy, nie ma mieszkania, nie ma dochodu, wyszedł z ciupy przed chwilą. No to idzie do swojego brata i mówi, tu chcę spać u ciebie, jeść u ciebie i daj mi trochę forsy. No to jest poprawa mojego losu.
No więc właśnie, wszystko to jest w związku z tym takie, no plus ten język bardzo osobliwy, o tak bym to powiedział bardzo ostrożnie, sprawia, że mam wrażenie, że to jest niestety no jedna z tych encyklik, które praktycznie przeminą kompletnie bez echa, no chyba, że ktoś dostrzeże, ja już widziałem, że było parę takich komentarzy, że rzeczywiście kategoria grzech się w ogóle w tym tekście nie pojawia, to znaczy tak jak mówię, pojawia się trzy razy słowo, dwa razy w kontekście grzechu społecznego, czy jakiejś tam niesprawiedliwej struktury społecznej, a tylko raz jako grzech i to pojawia się w takim kontekście, że o grzechu wspomina się tylko po to, żeby powiedzieć, że ten grzech nie może w żadnym razie naruszyć godności człowieka. No to łatwo zauważyć, że wszystko to jest jakieś no, góry nogami postawione. No, papież, którego najwyraźniej grzech nie interesuje, zajmuje się jakimiś sprawami społecznymi, ale w taki sposób,
jak on zdefiniował grzech, że on nie narusza godności człowieka, to dla mnie to jest zdanie podejrzane.
No, to jest
ja niszczę moją godność, popełniając grzech, oraz bardzo często, jeżeli mój grzech dotyczy jakichś drugich osób, bo je zabiłem, okradłem czy coś, to narusza godność tych drugich osób również. Czyli grzech w każdej sytuacji, którą ja jestem w stanie wymyśleć teraz, mając tylko maturę z religii, godzi w godność człowieka, narusza godność człowieka, no tego właśnie. Człowieka albo innych ludzi, tu jest, wobec których ja grzeszę.
Tutaj problem polega na tym, że w tym tekście, który te encykliki, ta godność jest tak absolutyzowana, ona jest określona mianem nieskończonej, bezwarunkowej i tak dalej, że właściwie nie bardzo wiadomo, no trochę tak jakby niemal, jakbyśmy mieli do czynienia z jakimś kultem człowieka.
Ale pan tak się rozwodzi nad tą encykliką, a to można było krótko powiedzieć, no. że ten papież jest lewicowym aktywistą.
No dobra,
i w dodatku politycznym. I to jest przemówienie lewicowego aktywisty politycznego, który wygłosił lewicowe tezy polityczne. One się zgadzają z grubsza poza językiem, który przynależy papieżowi. No to poza tym językiem, to one się zgadzają z tym, co powiedziałby panu w tych samych sprawach Donald Tusk.
Donald Tusk. No dobrze, albo...
Bądź tam jakaś lewicowa Urszula von der Leyen, czy inne tak, takie. No to jest ta sama narracja.
No dobrze, to ja o tym... Dobrze, to kończymy już encyklicę, żeby nie ma się co... Znaczy, w tym sensie jest się co rozwodzić, że to jest zawsze taka zwana programowa, ponieważ mamy do czynienia z papieżem, który będzie najprawdopodobniej długo papieżem, bo jest stosunkowo młody i wszystko wskazuje na to, że jest w dobrej formie, no to ten sposób myślenia będzie nam towarzyszył jeszcze bardzo długo. A z tego wywodzę wniosek, że niestety w tak zwanej wielkiej bitwie kulturowo-cywilizacyjnej nie będziemy mogli opierać się na papiestwie i na kościele.
No i wczoraj w tym kontekście odebrałem list od kogoś, kto mi przypomniał, że w czasach Jana Pawła II pan uważał, że lefebryści wyświęcający biskupów, że im się należała ekskomunika. No ja podchodziłem wtedy do tego zagadnienia formalno-prawnie. W ramach kościoła święcenie biskupów to jest pewna procedura, a w ramach kościoła masz też zachować dyscyplinę. I to był problem lefebrystów, że przeciwstawiali się tej dyscyplinie. No a oni się tłumaczyli, ale nam powymierają biskupi, nie będziemy mogli święcić księży i po prostu nas zniszczy w ten sposób ta dyscyplina wobec Rzymu. No i teraz ten facet mi mówi, że tam od 1 lipca FSSPX, bo tam są lefebryści mniejsi, jest kilka tych grup.
To jest nazwa po prostu, Bractwo Świętego Piusa X, tylko po francusku.
No wiem, tam, ale tam jest za dużo tych X-ów, bo jest jeszcze to drugie, które jest pod papieżem. Oni mają o jedno S mniej, czy coś
bo to jest
tam.
Bractwo Świętego Piotra.
No czyli oni są nie SS, tylko są samo S, tak. Widzi pan, czyli trochę lepsi są, bo SS się źle kojarzy jednak. I proszę pana, i zapytał mnie ten sam człowiek po latach, jaki jest mój stosunek do tego, że oni teraz będą wyświęcać biskupów, tam od 1 lipca mają wyświęcać. I moja odpowiedź dzisiaj była taka, że kontekst w kościele się tak radykalnie zmienił, że ja już nie mam takiego poglądu, że nie powinni tego robić. No. Bo to, co się dzieje w Rzymie, opanowanie przez agentów lawendowej mafii, przez agentów, nie księża, którzy byli tam, agenci jakichś służb, nie wiem czego, masonerii, wysyłani do seminariów duchownych, czyli nieprawdziwy ksiądz, ale przeszedł wszystkie procedury formalne, wyświęcony i tak dalej. Zachowania kardynałów typu Ryś. To, co oni mówią, to, co w encyklice papież teraz mówi. Nic nie napisał o grzechu, o doktrynie wiary, tylko wypisuje ideologię lewicową. W pierwszej swojej encyklice. No więc ta ogólna sytuacja w kościele spowodowała, że ja mówię, to jest dla mnie w tej chwili kwestia sumienia tych biskupów należących do FSSPX.
O, teraz pan dobrze wymówił.
To jest na nich, tak jak krew nasza, krew jego na nas i na syny nasze. Mówili Żydzi Piłatowi, żeby skazał Jezusa. Tak w tym przypadku... Jeżeli wiernym są potrzebni biskupi, to wierni będą mieli biskupów. Natomiast na sądzie ostatecznym to będzie wasza wina albo wasza zasługa, że wyświęciliście biskupów w sposób formalnie wątpliwy.
No wie pan, ja w tej sprawie...
No to takie jest moje dzisiaj stanowisko.
Moje stanowisko jest takie, że w tej sprawie odwoływanie się wyłącznie do kwestii kanoniczno-prawnych nie załatwia sprawy, ponieważ kluczem do zrozumienia tego jest właśnie ta nowa sytuacja, z którą mamy do czynienia w stosunku, jeśli chodzi o ostatnich papieży, o tą jakąś przedziwną uległość Kościoła wobec tej lewicowo-liberalnej ideologii. I trzeba bronić tradycji, trzeba ją przekazywać i bractwo to robi i dlatego ja uważam, że krótko mówiąc, to nie jest kwestia, czy mają prawo, czy nie. To jest swego rodzaju moralny obowiązek, który oni wypełniają, dokonując tych święceń biskupich 1 lipca. Bo wyobraźmy sobie
inną
sytuację.
Ja jeszcze miałem takie spostrzeżenie z historii Kościoła. Otóż były przerwy w dostępie do Rzymu. Dla różnych kościołów. Ormiański kościół miał przerwę. Trwały przerwy z powodów komunikacyjnych bądź z powodu wojny, które przekraczały okres życia biskupów. I wtedy w tamtych kościołach podejmowano lokalne decyzje. No nie mamy jak zapytać papieża w Rzymie. W związku z tym sami ogarniamy nasze sprawy. A jak odnowimy związek z Rzymem, stronem papieskim bo będzie już możliwość wysłania listu albo umyślnego, no to wtedy zapytamy, czy nasze decyzje, które podejmowaliśmy w poprzednich wiekach, były dobre, czy mamy coś poprawić. No i w kościele, w tradycji kościoła jest kilka takich sytuacji, kiedy była przerwa w dostępie do Rzymu i czy to była samowolka wtedy, że oni biskupów wyświęcali? No nie, to była konieczność.
To była konieczność. No i... Znaczy się zmieniło, bo teraz jest dostęp i prawda, nie ma problemów komunikacyjnych i teraz wiadomo...
No są, bo ten papież nie rozumie, co się do niego mówi. No to jest problem komunikacyjny.
No dobrze, to w ten sposób oczywiście tak to możemy zamknąć i tak to o tym możemy powiedzieć. Ale jak mówię, sytuacja, w której no... Wie pan, jeszcze jedna rzecz mnie też uderza. Ten przełożony bractwa FSSPX, jak to pan powiedział, Davide Pagliarani, niech pan zauważy, że on od samego początku, bo to jest Włoch, od momentu, kiedy Leon XIV został, znaczy kardynał Prevost został papieżem, ileś razy tam wysyła różne monity, że chciał się z nim zobaczyć i nie został dopuszczony. A tymczasem...
No właśnie, czyli nie ma komunikacji, pomimo...
To jest jakaś przedziwna historia, przecież to...
Pomimo prób.
To bractwo, co jest w tej chwili około 800 księży, cała masa kleryków, wiele sióstr zakonnych i on nie może się od roku ponad doprosić o audiencję, a tymczasem tu pani ta arcybiskup Canterbury, pani Mulally, a tu jacyś dziwne postacie, a tu coś bez kłopotu mają, wszędzie są dopuszczeni, spotykają się i tak dalej.
Tak, papież ma czas na heretyków, nie ma czasu na tego być może heretyka, a może po prostu zbuntowany oddział w ramach naszej jednak własnej armii, która walczy o to samo,
a
być może wierny. Nie ma czasu na rozpoznanie gościa w sutannie, ma czas spotykać się z proaborcyjną babą, która się przebrała w sutannę. Nawet nie w sutannę, tylko sobie koloratkę założyła.
Chyba żeśmy to, mam nadzieję, właściwie ujęli. Bardzo panu dziękuję.
Właśnie pogrzebał pan papieża, no.
To pan.
Zaorał się teraz, gdzież? Mówi.
Ja tylko cytowałem.